10 minut po 10 wieczorem. Dzisiaj jest poniedziałek, 7 dzień maja. Czas rozpocząć kolejne wydanie Sportowej Areny. Program realizuje Mariusz Siuda, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. I jak to w poniedziałkowe wieczory na naszej antenie bywa, oczywiście goście na żywo w studiu, którzy dzisiaj przyjechali wprawdzie z różnych stron Poznania i okolic Poznania, ale lepiej się czują, gdy mogą pływać, bo dzisiaj środowisko żeglarskie, bo o wielkopolskim żeglarstwie będziemy mówić. No to zachowując gradację, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pan Maciej Olszewski. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór.
Wiceprezes do spraw sportu Sławomir Kaczmarek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i chyba jedno z gorętszych żeglarskich nazwisk w naszym kraju w ostatnim czasie, zawodnik poznańskiego AZS-u, a wychowanek ŻLKS-u. Zawsze mi zwracają uwagę, żeby zwracać na to uwagę, że wychowanek ŻLKS-u, Szymon Wierzbicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I mimo że gości zacząłem przedstawiać od prezesa, to rozmowę musimy rozpocząć od Szymona Wierzbickiego, bo dlaczego najgorętsze nazwisko? Dlatego, że pod koniec kwietnia odbyły się bardzo prestiżowe regaty Pucharu Świata we francuskim Jerry w klasie olimpijskiej 49er. Szymon Wierzbicki razem z Dominikiem Buksakiem te regaty po prostu wygrał i gratulujemy największego sukcesu w karierze i chyba takiego sukcesu, który jest widoczny w żeglarskim świadku.
Tak, dziękuję bardzo za gratulacje. Faktycznie jest to największy sukces w naszej karierze i przygotowujemy się do tych regat już od wielu lat. Współpracujemy tutaj z załogą z Trójmiasta, z olimpijczykami z poprzednich Igrzysk Olimpijskich. Jesteśmy silną ekipą tutaj w dwie załogi. Także, tak jak mówię, żeglowanie, nasze żeglowanie idzie cały czas do przodu, robimy coraz lepsze wyniki i przygotowujemy się pod kątem Mistrzostw Świata, które odbędą się w tym roku w duńskim Aarhus.
I pewnie w dalszej perspektywie Igrzysk Olimpijskich, jak ta walka o Igrzyska będzie wyglądała, to jeszcze powiemy. Mamy czas do godziny 23, ale jakbym chciał umiejscowić ten Puchar Świata, to oczywiście każda dyscyplina ma swoją specyfikę. Ja nie chcę porównywać, że to jest tak, jakby w skokach narciarskich, nie wiem, Stoch czy ktokolwiek wygrał jakiś konkurs. Ale są pewnie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i Puchar Świata. I w każdym roku w gronie tych trzech cykli tak te zawody trzeba traktować?
Tak jest. Priorytet co roku Mistrzostwa Świata. Dla nas, Europejczyków, też Mistrzostwa Europy i zaraz po tym Puchar Świata. Puchary Świata, które są trzy co roku. W tym roku mieliśmy już Miami i koniec zeszłego roku Japonia Gamagori. Tutaj w Europie, we Francji, które zwyciężyliśmy i za tym właśnie wynikiem zakwalifikowaliśmy się do finału w Marsylii, które odbędą się za miesiąc. Jednak ze względu na imprezę priorytetową tego roku, którym są Mistrzostwa Świata w Aarhus, tak jak mówiłem, nie pojedziemy do Marsylii, tylko będziemy żeglować, trenować w Danii, tak żeby zakwalifikować kraj do igrzysk w Tokio.
Czy wielkopolskie żeglarstwo, inaczej, mówiąc o żeglarstwie, musimy mówić o i turystyce żeglowania, i sprawach sportowych. No, nie jest tajemnicą, że prezes Maciej Olszewski bliższy jest turystyce, a zaprosiliśmy też do studia wiceprezesa do spraw sportu. Tak patrząc na ludzi uprawiających żeglarstwo, no to turystów chyba jednak, panie prezesie, jest więcej. Tych, którzy dla własnej przyjemności żeglują, niż wyczynowych sportowców.
Tego nie można w ten sposób warunkować, bo można to też przeliczyć na przykład na godziny spędzane na wodzie. Sportowcy, regatowcy o wiele więcej na tej wodzie spędzają, o wiele więcej potu na siłowni, o wiele więcej wysiłku wkładają w swoje sukcesy. A często też po zakończeniu kariery wyczynowej dalej pływają, bo jak się chwyci bakcela żeglarstwa, to różnymi drogami się dochodzi do tego pływania, czy to rekreacyjnego, turystycznego, czy morskiego, czy śródlądowego. W tej chwili te granice się mocno zatarły i w tej chwili bardzo dużą popularnością cieszą się też rekreacyjne regaty jachtów kabinowych, gdzie startują byli olimpijczycy i mistrzowie świata jako sternicy, a w drugą stronę też ludzie pływający rekreacyjnie przywożą swoje dzieci czy wnuki, może już później nawet na optymisty i mówią: a spróbujmy ich, jak mają 7-8 lat, może z nich wyrośnie zawodnik.
Także... Ale często takie dziecko łapie baksyla i może zawodnikiem nie zostanie, ale będzie sobie tak żeglowało.
Oczywiście, bo żeglarstwo w ogóle uczy samodzielności, uczy bardzo wielu cech charakteru, które są uniwersalne dla każdego człowieka. I jeżeli się to zacznie w wieku kilku lat, to można pewne rzeczy wykształcić, ale jeżeli się zacznie w wieku kilkunastu, czy 20 paru, czy 40 lat, nie ma granicy, w której nie można zacząć żeglować. Zawsze z tego, jeżeli ktoś ktoś chce, odniesie korzyści dla siebie, dla rozwoju osobistego, dla sprawności fizycznej.
A jak ktoś w późniejszym wieku zacznie?
To może tak jak kapitan Jaskuła opłynąć świat dookoła non-stop bez zawijania do portów. Jedyny Polak, który do tej pory, Henryk Jaskuła, mając 40 parę lat, poszedł dopiero na kurs sternika jachtowego. Wcześniej nie miał w życiu na to czasu. I później opłynął świat dookoła Nadarzy Przemyśla w latach 78-79.
Czyli 1900. Nigdy nie jest za późno.
Nigdy nie jest za późno.
A jeśli chodzi o sportowe aspekty, panie prezesie, do Sławka Kaczmarka, wiceprezesa do spraw sportu się zwracam. Jest to wielkopolskie żeglarstwo widoczne, wiadomo, jesteśmy o tyle gorszej sytuacji, no, naturalnie geograficznej, że tak jak ośrodki zachodniopomorskie czy pomorskie, no nie jesteśmy położeni nad morzem, ale jezior ci u nas dostatek, a Kierskie uchodzi z jezior śródlądowych chyba za jedno z ciekawszych w kraju.
No ja myślę, że na pewno jezioro Kierskie jest bardzo dobrym akwenem do tego, żeby żeglarstwo rozpocząć w wieku dziecięcym i nie tylko, jak tutaj Maciej Olszewski powiedział. Ale jeżeli myślimy o dużym żeglarstwie, no to nasi zawodnicy jednak po nauczeniu się tych podstaw żeglowania, po zdobyciu pierwszych szlifów i pierwszych regatach, które u nas na jeziorze się odbywają, no to jednak to jest naturalne, że wyjeżdżają z trenerami na różne regaty, które no głównie, tak jak tutaj zauważył pan redaktor, skupione są na żeglowaniu na morzu, na akwenach zatokowych, czyli w Pucku, w Gdyni, w Górkach Zachodnich, aczkolwiek i w Warszawie żeglujemy, również jeździmy na południe do Rybnika. Myślę, że tych akwenów jest dużo, ale Poznań zawsze był postrzegany jako ważny akwen dla polskiego żeglarstwa, ponieważ co jakiś czas trafiają nam się te rodzynki i wiemy, że tutaj wielu już naszych żeglarzy wywodzących się z rodzin żeglarskich całych, czy to z rodzin Blaszków, Knasieckich, no ciągle te tradycje są podtrzymywane i one cały czas przynoszą nam wiele sportowych radości.
Zaraz dopytam o te sportowe nazwiska, ale w przypadku naszego gościa, Szymona Wierzbickiego, też tak chyba było. To trzeba było zacząć na tym jeziorze Kierskim do któregoś wieku, a z czasem, gdy już przychodziły sukcesy, gdy ten wynik sportowy był coraz lepszy, trzeba było na głębokie wody wypłynąć.
Tak, tak. Ja co do tych rodów żeglarskich, to mój wujek jest marynarzem, mój dziadek też był marynarzem, więc...
Nie ma przypadku.
Nie ma w tym przypadku, ale miałem dużo szczęścia, że trafiłem do Kieksza, że trafiłem do Żeglarskiego Ludowego Klubu Sportowego, gdzie zajęły się mną odpowiednie osoby.
Tata zawiózł?
Tata zawiózł. Tata mnie tam woził przez kilka lat, potem na zawody gdzieś po Polsce i za granicę na Mistrzostwa Świata i Europy w klasie kadet. No i tak się zaczęła ta przygoda, żeglowałem z siostrą. No i większe żeglarstwo, którego dotknąłem dopiero w klasie 49er, już jakieś 5 lat temu. No i pływanie na takich większych akwenach, które przygotowują do rywalizacji już na takim sportowym, wysokim poziomie. Kieksz dużo nauczył, bo to jest jezioro, które rządzi się swoimi prawami. Może warunków falowych różnorodnych nie ma, ale za to wiatrowe to potrafiły zaskoczyć nawet największych żeglarzy przyjeżdżających do Kieksza. Także tak jak mówię.
Ale nie ma opcji teraz chyba w waszym przypadku, żeby trenować w Kiekszu. Czy tam, nie wiem, dla podtrzymania formy czasami się wypłynie?
Nie, już w Kiekszu nie żegluję już na Fortinianerze, że...
No tam nie ma opcji, żeby taka łódka w ogóle wypłynęła.
Łódka jest szybka, jezioro jest zbyt małe dla niej. Ale zdarzyły się zawody, że startowałem na Fortinianerze, ale przyjeżdżam do Kieksza i czasem startuję na innych łódkach, na przykład na klasie Słonka, która tylko w Kiekszu żegluje, żeglarze żeglujące na Słonce ścigają się tylko w Kiekszu. Mimo, że klasa jest popularna za granicą, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych,
to
w Polsce tylko w Kiekszu, tak. To jest taki mały ewenement.
A to są takie te łódki nieduże, takie...
Łódki dwuosobowe. No, fajna zabawa.
Skomplikowana.
Skomplikowana, dokładnie.
Wracając do tych wielkopolskich wyników, no, tak jak powiedziałem, najgorętsze nazwisko to Szymon Wierzbicki, ale czym jeszcze możemy się pochwalić? Jeszcze mamy takich żeglarzy, nazwijmy to, czy będących w reprezentacji Polski, czy ocierających się o reprezentację Polski, bo to, no, w przypadku Szymona jest ta przynależność klubowa AZS-u Poznań, wiadomo, treningi na morzu i tak dalej, i tak dalej. I czy takich zawodników jest więcej, o których też usłyszymy lada moment?
No, ja jestem przekonany i mam taką nadzieję, że tak to niedługo będzie. No, takim taką osobą, która też bardzo na poważnie traktuje swoje żeglarstwo, to jest Dawid Kania. Jest to wnuk Janusza Knasieckiego, czyli też
żeglarski ród.
Żeglarski ród. No, Dawid w tej chwili startuje w Mistrzostwach Europy Seniorów w La Rochelle, także nie mógł, no niestety nie mógł tutaj z nami uczestniczyć w tej audycji. Mamy również dziewczynę, która żegluje na podobnej, bardzo podobnej łódce jak Szymon, Sandrę Jankowiak. Bardzo utalentowana zawodniczka, która no niestety w tej chwili jej sterniczka uległa dość poważnej kontuzji, nie może w tej chwili kontynuować swojej kariery, ale liczymy jednak na to, że ona jako załogant znajdzie swoje miejsce. Jest młodą zawodniczką, bardzo młodą zawodniczką i bardzo chętną do uprawiania żeglarstwa. Zresztą tu taka ciekawostka. Sandra żeglowała w klasie Optymist przez lata, najpierw w ŻMKS-ie, później w AZS-ie Poznań i w pewnym momencie jakby przestała żeglować. Na 3 lata zajęła się skokiem w dal. Uprawiała lekką atletykę, po czym wróciła do żeglarstwa i w tej chwili, z tego co mówi, to nie wyobraża sobie zakończyć. A no, szuka w tej chwili sterniczki, bo no, jej dotychczasowa sterniczka Sara Piasecka niestety leczy kontuzję. No, jeszcze nie sposób nie wspomnieć o Wiktorii Lejman, która w zeszłym roku jako młoda 17-letnia zawodniczka zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. To również kolejne nazwisko duże w Kiekszu, bo to jest wnuczka Rysia Blaszki, olimpijczyka z Montrealu z 76 roku. No i Wiktoria również w tej chwili żegluje na skifie, tylko na takim przygotowawczym skifie do olimpijskiego 49era FX na 29erze. No, zobaczymy, co z tego będzie. Trzymamy mocno kciuki. Jestem przekonany, że o tych osobach jeszcze wielokrotnie usłyszymy.
I to są wszystko reprezentanci wielkopolskich klubów,
to są kierskich. Oczywiście mówimy o reprezentantach wielkopolskich klubów. No,
najmocniejsze są te usytuowane nad Jeziorem Kierskim.
Tak, no, w zasadzie w Wielkopolsce no, na pewno również bardzo prężnym ośrodkiem jest WKŻ Wolsztyn. I oni głównie specjalizują się w młodzieżowym finie, też olimpijskiej klasie, chociaż no, nie mają jeszcze tak spektakularnych wyników, z jakimi przyszło tutaj, jakie zdobył na przykład Szymon, bo to, co on zrobił, to jest w ogóle wielki szacun i wymagająca rzecz, która wymaga na pewno wielkiego nagłośnienia.
A tak na dobrą sprawę, się tym chwalić. W historii wielkopolskiego żeglarstwa, to kto wie, czy nie jeden z największych sukcesów.
No,
bo mieliśmy olimpijczyków, ale tak, na miejscach...
Oczywiście ogromne gratulacje, ale Puchar Świata to jeszcze nie są igrzyska. Tak. Bo mieliśmy zawodników, którzy wygrywali również w regatach Pucharu Świata, także to nie jest jedyny, ale strasznie nas to cieszy, że znowuż o wielkopolskim żeglarstwie jest się czym pochwalić, tak?
Panie prezesie, teraz wracając trochę do tej turystycznej strony, ile takich akwef jest w Wielkopolsce, gdzie można sobie popływać właśnie rekreacyjnie, dla własnej przyjemności, bo no, sportowe kluby najmocniejsze w Kiekszu, mocny klub w Olsztynie, regaty też odbywają się tak na Powickim Jeziorze.
W Kaliszu jeszcze jest sekcja bardzo prężna, ale to windsurfingu.
Czyli deskowe
żeglarstwo.
Tak, to też taki wioślarsko-kajakarski akwen, ale też okazuje się, że żeglarski.
Ale
tak.
Deskarsko się nadaje.
A Wielkopolska no to jest kraina może nie tysiąca jezior, ale na pewno
właśnie
wielu.
Chciałem nawiązać do tej potocznej nazwy, że ma kraina tysiąca jezior. Może nie tysiąca, ale setek. Natomiast na pewno na dziesiątkach z tych jezior bardzo prężnie działają lokalne kluby żeglarskie. I tutaj specyfiką naszego okręgu żeglarskiego jest to, że my ograniczamy się do terenu dawnego województwa poznańskiego i w całej Wielkopolsce są jeszcze trzy okręgowe związki żeglarskie: Skaliski, Koniński i Pilski, i one zrzeszają również po kilkanaście, dwadzieścia parę klubów. Nasz okręg zrzesza 22 kluby. Także w sumie liczba klubów, a każdy klub ma swoją przystań z tych lokalnych właśnie w terenie, to każdy klub to jest jakaś miejscowość. Czy to Trzcianka, czy Konin, prawda, czy Śrem, czy wspomniany Wolsztyn, Rogoźno. No gdzie by nie popatrzeć, ta gospodarna Wielkopolska przejawia się również w aktywności żeglarskiej. I trochę mnie nawet boli czasami, że mówi się tylko o tym najbardziej zaawansowanym wyczynie, który jest z pełnym szacunkiem tutaj realizowany nad Kiekszem przy zawodowych trenerach, przy wysiłku władz miasta i powiatu. Natomiast tam w terenie właśnie, na przykład Międzychód, od 5 lat reaktywowali sekcję żeglarską przy wsparciu lokalnego burmistrza i bardzo fajnie się bawią na łódkach i żaglach, które no nie nadają się, tak zwanej klasy B, prawda? Nie nadają się do tego wyczynowego, ale to nie znaczy, że oni z tego nie mają ogromnej radości i frajdy. I jeżdżę,
no bo tam chodzi o to, żeby popływać.
Dokładnie. I z przyjemnością jeżdżę na takie akweny, do takich klubów, gdzie dzieje się taka naturalna radość pływania. Czy to na optymistach, czy to na omegach, czy turystycznego. Co to znaczy turystycznego? No, turystycznie można powiedzieć, się pływa tylko po Pętli Wielkopolskiej, czyli w rozumieniu pływania etapowego przez wiele dni na łódce, prawda? Natomiast rekreacyjnie pływa się na, tak jak mówię, wielkiej ilości jezior w Wielkopolsce. Skąd dalej wypływają, czy na szlaki rzeczne, czy na Mazury, czy na morskie przede wszystkim, bo też jesteśmy okręgiem, w którym żeglarstwo morskie zawsze było popularne.
A czy takie żeglarstwo, o którym pan mówi, to jest droga zabawa?
To zależy. Oczywiście kiedyś łatwiej było zacząć to żeglowanie, bo trzeba było przyjść do klubu, włożyć dużo pracy przy remoncie łódek i się gdzieś tam na rejs załapało. W tej chwili trudniej o takie możliwości. Głównie jest to wina niestety państwa, które nie łoży na tą sferę wychowania młodzieży, takiego szeroko pojętego wychowania młodzieży. Łoży na wyczynowy sport, też za mało, jak to na pewno sportowcy by powiedzieli. Ale czy to jest droga? Myślę, że w tej chwili popłynięcie na rejs, pierwszy rejs gdzieś morski na poziomie 1500 zł, no to można sobie zaoszczędzić przez rok.
Żeby zdobyć uprawnienia, jakieś najprostsze?
A to jest kwestia kursów. Kursy odbywają się lokalnie, odbywają się również na Kiekszu, odbywają się teraz na Jeziorze Swarzęckim od 5 lat, na przykład w najbliższej okolicy Poznania, ale w wielu innych, właśnie Śrem, właśnie Powic, właśnie wspomniany. I taki kurs żeglarski na patent to jest kwestia kilkuset złotych, no tysiąca można powiedzieć, w zależności od jakby firmy, no bo to już firmy się tym zajmują, szkoleniowe. Natomiast pamiętajmy, że można pływać bez patentu, że patent żeglarski jest rzeczą fajną i potrzebną i w sposób naturalny w tej chwili ludzie chcą zdobyć patent, żeby potwierdzić swoje umiejętności, czy żeby się doszkolić w umiejętności żeglowania na większych łódkach. W tej chwili na Mazurach, czy na innych akwenach żegluje już się na moją skalę to takimi transatlantykami. O 9-10 metrowe łódki już nie są rzadkością, które pływa się po 8-10 osób. Zaczynało się kiedyś na łódkach 6-7 metrowych, prawda, o wiele lżejszych, łatwiejszych do prowadzenia. Natomiast, tak jak mówię, pływać można do 7,5 metra bez patentu i bardzo wiele osób tak robi. Nie trzeba być członkiem klubu, trzeba mieć przede wszystkim dużo chęci i można pływać.
Odłożyć na ten urlop na Mazurach i go spędzić na łódce chociażby.
Na Mazurach, na Powidzu, czy w innych miejscach, w których wypożyczalnie działają. Jest piękny jeziorak bliżej Poznania, jest wiele akwenów. Zalew Szczeciński, do którego...
A jeśli chodzi o sport, żeglarstwo, to te pieniążki, no, kluby muszą mieć też jakiś sprzęt, żeby z tymi dziećmi zaciąć. Same muszą to wygospodarować?
No tak jak tutaj prezes Olszewski wspomniał, na pewno bardzo pomocne są pieniążki, które kluby uzyskują z miasta. Mamy programy, musimy jako kluby piszemy programy do miasta, które później realizowane są właśnie dzięki pieniądzom, które pozyskane są od władz miasta. Natomiast to nie, no żeglarstwo no generalnie no nie jest tanim sportem, no to sobie trzeba szczerze powiedzieć.
Jeśli już mówimy o wyczynie.
Jeśli już mówimy o wyczynie, no ja jestem no, już od kilkudziesięciu lat trenerem i powiem szczerze, że właśnie najbardziej mi jest przykro zawsze, jak widzę, jak są dzieci bardzo utalentowane, które przyjeżdżają do klubu, przywożą ich rodzice, dziadkowie, próbują, robią pierwsze kroki i widać w ich tą iskrę w oku, że to są dzieci, które bardzo fajnie sobie radzą z tymi początkami żeglarskimi. Kluby oczywiście mają pewien potencjał sprzętowy, gdzie jest to przekazywane właśnie do szkolenia, natomiast jeżeli już dochodzi do bardziej wyczynowego żeglarstwa, no to niestety rodzice są jedynymi sponsorami, którzy są w stanie udźwignąć kariery swoich dzieci tak naprawdę do czasu, aż staną się Szymonami Wierzbickimi i padną w ręce kadr olimpijskich, tak? Bo wtedy to już jest jakby no, inna zupełnie sytuacja.
Ale mówimy o sporym czasie, zakresie zaciskania zębów, czyli gdy to się wybije, okaże się, że coś z tego młodego człowieka będzie do czasu, aż gdzieś nie osiągnie jakiegoś sukcesu jednak.
No na pewno. No, pierwsze sukcesy, które zawodnicy osiągają, są dostrzegane przez kadry wojewódzkie, tak? Gdzie też są pewne kadry wojewódzkie dysponują pieniążkami z kolei z Urzędu Marszałkowskiego i są to pieniądze na szkolenia, na obozy, ale to nie są środki, które jakby zapewniają możliwość rozwijania takich karier sportowych. Na pewno drugim takim czynnikiem, bo ja bym powiedział, strasznie mnie to też martwi, że dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia, że ja nie wiem, czy na czym to polega, ale często rodzice mówią, że no, nasze dzieci mają taki nawał pracy szkolnej, że nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Z jednej strony jest chęć zdobywania fajnych wyników, sukcesów, żeby się piąć w górę, a z drugiej strony jednak często słyszymy, że szkoła nie pozwala na to, żeby tyle czasu, ile by się chciało, żeby te dzieci poświęcały. Ja zawsze powtarzam, żeglarstwo to jest, każdy sport to jest taka marchewka, gdzie jeżeli ktoś bardzo chce, dzieci chcą, to tak muszą poukładać sobie swoją, tak zorganizować pracę w szkole i w domu, żeby właśnie to żeglarstwo dawało im później tą ogromną satysfakcję. To jest sposób na życie i no, fantastyczna przygoda. Naprawdę zachęcamy wszystkich do tego, żeby spróbować, bo wszystkie kluby nad Jeziorem Kierskim prowadzą szkolenia, prowadzą zajęcia dla dzieci, są latem półkolonie w różnych klubach, także serdecznie zapraszamy. Mamy program Polsailing, który w tej chwili jest również realizowany akurat właśnie w klubie w ŻLKS-ie. To jest, zajęcia odbywają się na jachtach klasy Optimist, takich dla dzieci, oraz w AZS-ie, jeśli chodzi o windsurfing. I to są dwa jakby programy takie niezależne, gdzie i na łódkach, i na windsurfingu można ten pierwszy krok żeglarski sobie spróbować i no myślę, że warto, bo to jak już ktoś się zarazi tym żeglarstwem na małych łódeczkach, to później i po Mazurach, i po morzach, i świat jest otwarty.
Panie Szymonie, wspomniał Sławek Kaczmarek, że pogodzić trzeba wiele spraw i teraz to było tak, oczywiście najpierw szkoła podstawowa, potem liceum ogólnokształcące, potem tak, Politechnika Poznańska, dobrze tam sprawdziłem? I to się wszystko udało pogodzić?
Tak, powiem, że w liceum to było najciężej, bo to jednak ten wiek, kiedy jest się młodym, kiedy wpada się w różne towarzystwa, i nie zawsze,
dużo zainteresowań się
dużo
ma.
Dużo zainteresowań, wtedy właśnie to żeglarstwo tak trochę odchodziło na boczne tory i to jest taki moment moim zdaniem w tym wieku właśnie, w wieku 16 lat, kiedy dużo zawodników kończy kariery ze względu właśnie na to, że zmieniają środowisko, że poznają nowych ludzi, że może ta pasja już nie jest taka wyraźna jak była na początku tych karier. No ja szczęśliwie ten moment przetrwałem, może mi też rodzice pewnie pomogli przejść dalej. Na studiach już wiadomo, człowiek sobie układa życie. Ja zawsze z tym żeglarstwem byłem blisko. I to nie tylko kwestia sportu, kwestia łódki, żagli, ścigania się, ale też osób, które spotkałem, bo z wieloma z nich koleguję się do dzisiaj, spotykamy się bardzo często, to są tematy, o których możemy rozmawiać no, dniami, godzinami. Także mówię, no, najgorszy moment trzeba jakoś przebnąć, a ta szansa...
Sukcesy chyba muszą być w tym momencie, bo to zachęca.
Na pewno zachęca, ale trzeba być wytrwałym, bo szansa pojawia się w jednym momencie. Tak jak to było u mnie, to, że zacząłem pływać na 49erze, że to było jedno pytanie, które zadał mi mój kolega z poprzednich klas
I wchodzimy w to decyzja, albo nie.
Tak, dokładnie. To ja byłem gotowy, ja miałem wszystko jakoś tak ułożone, że mogłem w to iść. No i to jak zmieniło moje życie i spowodowało, że teraz jestem takim żeglarzem, jakim jestem.
Wrócimy do magii klasy 49ery za chwileczkę. Gdyby Państwo też jakieś pytania mieli, to też zachęcamy, żeby się włączyć. 618-654-654 to numer do naszego studia, ale po pierwszym 27-minutowym secie rozmowy żeglarskiej, to teraz sobie musimy pozwolić na muzyczny oddech, a za chwilę wracamy z żeglarską rozmową na antenie Radia Poznań.
Save the life I live. I'm gonna be iron like a lion. Sportowa Arena.
19 minut zostało do godziny 23. Z Jamajki wracamy do Poznania na Berwińskiego 5, ale cały czas żeglujemy. Prezes Wielkopolskiego Kręgowego Związku Żeglarskiego Maciej Olszewski, wiceprezes do spraw sportowych Sławomir Kaczmarek i Szymon Wierzbicki, zawodnik AZS-u w klasie 49er. W wieku tak na 100 lat nastąpiło to przejście do 49era, czy troszeczkę później?
Tak, na 100 lat. Na 20.
Czyli już tak. Po maturze.
Tak, po maturze.
No
tak.
Bo to jest klasa, wyczytałem, bardzo szybka przede wszystkim, tak? Tam się płynie.
Dużo dzieje, dużo dzieje. Szybko łódka pływa, jest zwrotna, wywrotna. Klasa 49 to jest męska klasa dwuosobowa. Także pływają tam duzi mężczyźni. Powierzchnia żagla jest... bardzo duża łódka jest przeżaglowana w porównaniu.
60 metrów kwadratowych, tak?
Powierzchnia 60 metrów kwadratowych,
no,
tak.
Czyli takie średnie mieszkanie w bloku, tak, nawet jest. Takie trochę większe. I to jest powierzchnia tego żagla. Jesteście z Dominikiem Buksakiem, tworzycie waszą załogę. Sternik i załogant, tak? Taki jest podział zadań?
Dominik sternik, Dominik trzyma ster. Odmyśla taktykę. On stroi łódką, on jest tym szefem na jachcie. Ja jestem załogatem, odpowiadam za operowanie żaglami, za to, żeby łódka płynęła szybko, i zbieram informacje z akwenu, przetwarzam je i przekazuję sternikowi.
Dobry wieczór, bo mamy telefon.
Dobry wieczór, imię pana Kaczmarka, Sławomir Anszczak.
Witamy.
Ja jestem co prawda szczurem lądowym, tak zwanym, bo nie jestem ani zawodnikiem, byłem raz pasażerem na jachcie na zbiorniku w województwie lubuskim, nie Sulice.
A nie było w choroby morskiej?
Proszę?
Choroby morskiej nie było.
Nie.
No to wszystko dobrze, słuchamy.
Na początku mi się podobało, ale jak nastąpiło załamanie pogody, to już wtedy troszeczkę mniej. Ale wracając do tematu audycji, bo jest to sportowa audycja, zgadzam się tutaj z panami, że Wielkopolska jest naszpikowana jeziorami, co prawda większość pewnie to pochodzenia sztucznego, ale jeżeli chodzi o rekreację, no to mamy gdzie, w czym wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o sport, to wiadomo, że takim wiodącym jeziorem jest Kiekrz. I z tym jeziorem wiążą mi się takie dwa nazwiska, jako starego kibica, wymienione już chyba w tej audycji też, pan Henryk Blaszka i Bogdan Kramer, to prawda, bo jerowiec, ale...
Tak.
Ale też związany z tym akwenem.
No co kilka lat Kiekrz zamarza i wtedy bojery latają po jeziorze.
Nadal. No właśnie. Przy okazji mam pytanie, bo może nie do końca związane z tematem, ale czy jeszcze na jeziorze Kierskim uprawia się bojery?
Tak, to właśnie jednak... mówimy, że jeszcze jak zamarznie Kiekrz, to tak. I Bogdan Kramer też lata na bojerach.
Aha.
Tylko kiedyś dostałem pod koniec marca maila od organizatorów zawodów, że z powodu niesprzyjającej pogody zawody się nie odbędą. I wszyscy się cieszyli, że wreszcie słońce przyszło, a bojerowcy tylko byli załamani, bo lód puścił i nie można było latać. No, ale taka specyfika dyscypliny.
Konkretne. Więc pierwsze to jest takie, czy są obecnie chłopacy w Poznaniu, którzy mogą nawiązać do sławy tych dwóch nazwisk. Właśnie Kramer i Blaszka. A drugie to ja głównie jestem kibicem piłki nożnej i wiem, żeby spopularyzować daną dyscyplinę, no to potrzebne są jakieś tam rozgrywki czy potyczki. I tutaj w tej audycji nie było powiedziane, jakie odbywają się, nie wiem, regaty, właśnie takie rywalizacje na poziomie, nie wiem, Wielkopolski.
A to zaraz wyjaśnimy. Dziękujemy za pytania. Jeśli chodzi o nazwiska, to z prezesem Kaczmarkiem wymieniliśmy na początku audycji całą litanię nazwisk zawodników, którzy gdzieś pukają do tego dużego żeglarstwa i chcą przystąpić. Takiego gościa też mamy dzisiaj w studiu, jak Szymon Wierzbicki, który przecież wygrał już zawody Pucharu Świata i myślę, że tym możemy przejść, panie Szymonie, właśnie do odpowiedzi na te pytania, bo nie mówię już o piłce nożnej, ale każde rozgrywki ligowe, to z prezesem Olszewskim o tym rozmawiałem przed wejściem do studia, mają to do siebie, że są regularne, ciągle się coś odbywa. W lekkiej atletyce mamy meetingi, w skokach narciarskich mamy całą zimę Puchar Świata, co tydzień do obiadu nam te skoki narciarskie towarzyszą. No to właściwie jakie macie okazje do wystartowania w ciągu roku, na przykład taki kalendarz żeglarza?
No powiem tak, skupiamy się na regatach Pucharu Europy, Pucharu Świata i tak mówiłem, regatach centralnych, czyli Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy.
Puchar Świata był teraz ten wygrany Wier.
Tak jest. Mistrzostwa Świata to jest impreza centralna. My bardzo dużo poświęcamy na treningi, na logistykę. Przewóz jachtów, na których żeglujemy, jest skomplikowany, stąd też nie możemy, tak jak Kamil Stoch, z tygodnia na tydzień
znajdować się... i pojechać gdzie indziej.
Dokładnie.
Ale ile takich startów jest w roku właśnie, w sezonie na przykład?
No myślę, że z 10 imprez...
10 imprez, w tym Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, te kilka pucharów Europy, Świata i to jest wszystko. Tak. I Mistrzostwa Polski.
Tak jest. Każdy akwen też ma swoje, rządzi się swoimi regułami, więc żeby dobrze poczuć tą wodę, poczuć wiatr na akwenie, te zależności, topografię terenu, no to musimy pojechać tam odpowiednio wcześniej i zapoznać się z tym, dlatego przykładowo na Mistrzostwa Świata, które w tym roku odbędą się w Danii, no pojedziemy o wiele wcześniej, będziemy tam kilka razy.
Mimo, że to na Bałtyku.
Mimo, że to na Bałtyku.
No, czyli, no.
Albo nawet nie na Bałtyku, bo
nie z drugiej strony.
Z drugiej strony,
a, z drugiej strony
tak
jednak.
Jest.
A, to tam.
Ale już
to już jest zupełnie co innego.
No, to ciśnina.
Tak jest. No na igrzyska, które odbędą się w Tokio, żeby tam poznać dokładnie ten akwen, to już wyjeżdżamy w tym roku pierwszy raz. Tak? Także to będą wyjazdy cotygodniowe. Prawie, że żeby poczuć tą wodę, żeby tam się... No, w tych warunkach odnaleźć.
A na naszej Zatoce Puckiej też, czy Zatoce Gdańskiej pływacie?
W Polsce żeglujemy na Zatoce Gdańskiej, w Górkach Zachodnich. Mistrzostwa Europy w tym roku będą w Gdyni, także już jutro wyjeżdżam do Gdyni, żeby tam trenować i przypomnieć sobie tamtą wodę.
Ale to będzie okazja, żeby w Polsce zobaczyć. Kiedy te mistrzostwa w Gdyni?
7-13 lipca.
A, to jakby ktoś był nad morzem, gdzieś
ogromna
w okolicy,
żeglarska impreza.
Bo to jest Sailing Days, to jest wielka impreza.
Sailing Days.
I przy okazji w waszej klasie też mistrzostwa.
Przy okazji w naszej klasie oraz w klasie katamaranów latających, co jest taką najbardziej chyba ekstremalną odmianą olimpijskiego żeglarstwa, więc będzie co
chociaż z brzegu to tak na dobrą sprawę dużo nie widać. Popłyniecie gdzieś tam w morze i wiemy, kto tam prowadzi, a kto nie. W telewizji jeszcze starają się w czasie igrzysk pokazywać taką wizualizacją. Te chorągiewki gdzieś płyną po ekranie. No w waszym przypadku...
Jest to sport skomplikowany i faktycznie nie tak przejrzysty jak biegi czy skoki narciarskie. Ale też organizatorzy wciąż pracują na tym, żeby ta relacja była przystępna i również format wyścigu był przystępny. Miejmy nadzieję, że w Gdyni wyścigi będą obok bulwaru, tak jak to jest co roku w klasie 49er. Tak to się to odbywa, co pozwala właśnie przechodniom,
chociaż piękno
turystom.
Łódki pod żaglami będzie chociaż widać dokładnie. Wyraźnie, jak na dłoni. A co zrobić, żeby na Igrzyska Olimpijskie pojechać, nie tylko na rekonesans?
Co zrobić? No trzeba dużo trenować. Trzeba przepływać naprawdę tysiące godzin i mieć dobrych partnerów. My mamy dobrych partnerów, jesteśmy dwoma topowymi łódkami na świecie.
Druga para to jest Paweł Kołodziński i Łukasz Przybytek. Tak, i to jest druga para 49er, która już dwa razy na igrzyskach była.
Tak jest, starsi koledzy.
Tak.
Ciągle się od nich uczymy.
No ale teraz ich pokonaliście na Pucharze Świata.
Pokonaliśmy, ale no siła drzemie w naszej współpracy.
Bo wy razem z Dominikiem Buksakiem, z Trójmiasta jest Dominik, tak?
Tak.
Tak, wy pływacie 3 lata, tak? 2015 rok to był początek.
Trochę ponad 3 lata, tak.
Tam was skojarzono, sami się skojarzyliście, jak to bywa.
Dostałem propozycję od Dominika.
Bo ja słyszałem, nie a propos waszej łódki, ale że dobry załogant jest w cenie. I to czasami sternik potrzebuje kreatywnego załoganta i takiego znalazł, tak?
Tak jest i odwrotnie, bo... Faktycznie, żeby te załogi dobrze współpracowały, to oba ogniwa muszą być no, naprawdę mocne.
Bo to tak się mówi, że w żeglarstwie to ten sternik, to jest prestiż. Nie wiem, jak już mówimy o tych wielkich regatach, czy Pucharze Ameryki, czy Sydney Hobart, no to tam jest sternik i cała oczywiście grupa i się tylko wymienia nazwisko sternika. Okazuje się, że no, was jest tylko dwóch, no to jesteście niby, że sternik i dowódca, to jednak jesteście równorzędną grupą. No grupą nie, bo jest was dwóch.
Tak, tak, zdecydowanie. Mówię, no Dominik bez mnie nie popłynie, ja nie popłynę bez Dominika. Ale zawsze musi być osoba na łódce, która podejmie tą decyzję. No to jest poważne, to jest takie silne obciążenie dla sternika, za co go podziwiam, no bo to jednak ostatnia decyzja należy do niego, która czasem jest błędna, czasem trafiona, więc no my mamy ścisły podział zadań na łódce, także każdy pracuje nad swoimi elementami i potem to pracuje na sukces.
Ja czytałem w waszym występie we Francji na Pucharze Świata Wier, bo tam na kilka wyścigów, które zawsze są rozgrywane, tam było 5 bodajże, wygraliście tylko jeden, ale w pozostałych nie popełnialiście po prostu tak błędów, jest. Które się wszystkim zdarzały.
Tak jest, wier akurat był słaby wiatr, w warunkach słabowiatrowych, no te wyniki są różne. Zawodnicy topowi przyjeżdżają na kilkadziesiątych miejscach. Także no ważne
także
jest...
medale olimpijskie traci czas.
Tak jest. Ważne jest pływanie w czubie, nawet średnio, ale wysoko, bo te punkty potem się sumują i robią się duże odległości między załogami. Stąd właśnie do wyścigu medalowego wchodziliśmy w takiej dosyć komfortowej sytuacji. No i popłynęliśmy go bardzo dobrze.
Tak. To tak się płynie ramię w ramię, wręcz na wyciągnięcie dłoni, czy też żagla ma się tych rywali?
Jest bardzo ciasno, tak. No, czuję się oddech wszystkich przeciwników i są też sędziowie, którzy cały czas kontrolują to, czy nikt nie popełnia tutaj faulów wobec innych załóg. No także pływanie jest no, bardzo ciasne.
A system kwalifikacji na igrzyska jak wygląda? Wiem, że trzeba trenować, pływać i pływać. I pewnie nie tylko trenować na wodzie, ale nie wiem, w siłowni, tak, żeby krzepę mieć i ten żagiel utrzymać.
To jest 50-50. Tak. Jeszcze do tego dochodzi praca przy sprzęcie, która...
jest to, co nawet to, co mówił prezes w rekreacji, że żeglarki jest potrzebne, że trzeba tą łódkę sobie najpierw wyszykować, to u was też, tak?
Tak, tak. No jest tak, że ilość godzin spędzonych na wodzie jest równa ilości pracy przy sprzęcie. To jest zawsze 1:1. Także no, żeby ta łódka płynęła szybko, naprawdę trzeba nad tym dobrze, dużo popracować.
A to jest system kwalifikacji?
System kwalifikacji. No, kwalifikacje, najpierw trzeba zakwalifikować kraj. Jedzie tylko 20 krajów. Jedna łódka z każdego kraju, więc zdarza się tak, że mistrz świata i wicemistrz świata jest z jednego kraju, a pojedzie tylko jeden. Więc tutaj jest już walka między nami. Pierwsza kwalifikacja krajowa to jest Orhus. Następnie są różne imprezy w kolejnych latach, które będą punktowane.
Ale o kwalifikację dla kraju walczycie wszyscy, czyli wtedy kibicujemy, żebyście wy dobrze startowali w Pucharze Świata, żeby Kołodziński z Przybytkiem dobrze startowali, jeszcze może z trzecia jakaś załoga, bo nazbieracie punkty dla kraju. Załóżmy, że od iluś igrzysk 49er, właściwie prawie od początku, jak jest w Polsce, to na igrzyskach ta klasa jest reprezentowana. No ale jak potem wybrać tą najlepszą polską osadę?
No potem są już imprezy punktowane, gdzie każdy zbiera swoje punkty. Punkty się sumuje i to stanowi część oceny załogi, ponieważ poza tą punktowaną częścią zbiera się komisja, która między sobą decyduje, kto pojedzie na igrzyska. Więc punkty to nie wszystko, wiadomo, wnoszą bardzo dużo do tego obrazu formy zawodnika, ale jeszcze jest decyzja odpowiednich osób.
A to władz Polskiego Związku Żeglarskiego? Tak to będzie, panie prezesie?
No tak, z tego co mi wiadomo, to jest takie ciało, które się nazywa Performance Team i ma jednym z zadań będzie właśnie podjęcie decyzji, to nie tylko odnośnie 49era, ale odnośnie wszystkich klas kwalifikujących się do igrzysk, no właśnie wyłonić tych najlepszych.
Ja przepraszam, że przerwę, bo w klasach deskowych, na przykład męskim RSX-ie, no to przed każdymi igrzyskami mamy czasami dwóch zawodników, którzy mogą bić się o medale. Tak było przed igrzyskami w Londynie chociażby. I to jest wtedy orzech do zgryzienia.
No, nie tylko w męskim RSX-ie, bo również w kobiecym
też.
Nie? Bo teraz no też na... Znaczy generalnie to jest tak, że kwalifikacje zdobywa się na, tak jak Szymon tutaj mówi, najważniejsza jest kwalifikacja dla kraju. Jak już kraj zdobędzie kwalifikacje, to później decydują ilość punktów pozbieranych w różnych imprezach. Natomiast no już niejednokrotnie mieliśmy takie sytuacje w poprzednich latach, że no pogoda, czasem płata figla, czasem ktoś łapie kontuzję, czasem jest jakaś choroba, czasem nie ma wiatru na przykład, a wiemy, że igrzyska będą na przykład na akwenie silnowiatrowym. No i pewnie w tym celu właśnie jest ta jeszcze ten nos trenerski, czy... Bo ja myślę, że tutaj trener będzie miał jednak w tym zespole, przynajmniej takie jest moje zdanie, powinien mieć no 50%
przynajmniej, może 49, no nie wiem, może nie można mu dać 51, bo by tylko on decydował.
Trener jest jeden na wasze załogi? Jak to wygląda z opieką trenerską?
Tak, trener jest jeden. Pracujemy z Pawłem Kacperowskim, który wcześniej pracował właśnie z Łukaszem Przybytkiem i Pawłem Kołodzińskim. Mhm. My trafiliśmy do tej ekipy na początku zeszłego roku i pod jego skrzydłami żeglujemy do dzisiaj.
Mhm. A jeśli chodzi o te sprawy bytowe, w waszym przypadku łódka jest zapewniona przez Polski Związek Żeglarski?
Tak jest, łódka jest zapewniona. Mamy.
Czyli o sprzęt się nie martwicie?
O sprzęt się nie martwimy. Czasem, wiadomo, tego sprzętu, no, im więcej, tym lepiej. Są załogi, które mają po kilka łódek, 5-7 łódek. To wszystko ma znaczenie w małym stopniu, ale jak chce się być najlepszym, to trzeba szukać właśnie takich małych punktów, które dają przewagę. U nas jest ta sytuacja dość komfortowa, też klub wspiera i...
AZS Poznań.
Tak jest.
Ale żeby dojść do tego momentu, gdzie jest się reprezentantem Polski, gdzie zakładają ten biało-czerwony dres i dają sprzęt, to było to, o czym mówił prezes Kaczmarek, że to też i rodzice dużo musieli wziąć na siebie, nie tylko w wożeniu z Rokietnicy, skąd pan pochodzi, do Kieksza, czyli w sumie niedaleko, ale też w zapewnieniu tego, żeby ta pasja była kontynuowana i coś z tego było sportowego.
No, rodzice się całkowicie poświęcili w tych moich wczesnych etapach i gdyby nie oni, to nie żeglowałbym. To są ciągłe wyjazdy, tak? To rodzic musi wozić na zawody. Nie zawsze to klub zapewnia taki transport. W naszym przypadku rodzice też mieli z tego dużą frajdę, bo spotykają rodziców innych zawodników i czasem bardziej chcą jechać na zawody niż zawodnicy.
No, spotkanie towarzyskie.
Dokładnie, spotkanie towarzyskie. No mówię, no, im zawdzięczam najwięcej i mówię, no, jest taki moment, który przychodzi i trzeba na niego czekać.
Siostra Natalia już nie żegluje.
Siostra Natalia nie żegluje, a
my przez jakiś czas stworzyliście parę.
Moim zdaniem była talentem, jakich mało, tak? Była mistrzynią świata w klasie kadet, czyli takiej młodzieżowej klasie. No skończyła niestety, bo taka jest natura klas dwuosobowych, że musi być partner.
Czas i trzeba go znaleźć. Całe szczęście, że Dominik Buksak znalazł Szymona Wierzbickiego i Szymon Wierzbicki znalazł Dominika Buksaka i parę tworzycie. Marzy się panu olimpijczyk, panie prezesie? Pierwszy od 96 roku Weroniki Klinkiewicz.
Oczywiście.
Króciutko, bo czas goni.
Pierwszą rolą Okręgowego Związku Żeglarskiego jest wspieranie sportu i ten sport zawsze był w Poznaniu bardzo ważny i na pewno jest to marzenie każdego prezesa, każdego związku sportowego, żeby mieć olimpijczyk.
A jak wiceprezes do spraw sportu ocenia szansę na wyjazd do Tokio, Szymona?
No, ja będę bardzo mocno trzymał kciuki, tym bardziej, że Szymon jest naprawdę przykładem, doskonałym przykładem zawodnika, który zapracował na to poprzez właśnie taki upór ogromny w tym, co robił przez całe swoje żeglarskie życie.
Maciej Olszewski, Sławomir Kaczmarek, Wielkopolski Związek Żeglarski, Szymon Wierzbicki, zawodnik AZS-u, przyszły olimpijczyk, miejmy nadzieję, byli naszymi gośćmi. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Siuda i Grzegorz Szałasik. To była Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Do usłyszenia.